Poniedziałek, program Ludzie i Pieniądze, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. W pierwszym półroczu tego roku średnie wynagrodzenie wyniosło 4996 zł brutto. To jest o ponad 3,6 punktu procentowego więcej niż rok temu. Natomiast bardzo ciekawe są dane, jeżeli spojrzymy głębiej, w jakim sektorze czy w jakiej części gospodarki zarabia się więcej, a w jakiej mniej. Otóż pracujący w sektorze publicznym zarabiali średnio 4600 zł brutto, a pracujący w sektorze prywatnym zarabiali tylko 3800. Dlaczego tak się dzieje? Będziemy rozmawiali dzisiaj w programie Ludzie i Pieniądze, a w naszym studio Katarzyna Michalak, ekspertka do spraw komercjalizacji Poltrek, Jacek Skarbek, Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna i Rafał Dadej, Ambition Group. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Patrzymy na te dane. Średnie zarobki w sektorze publicznym ponad 4600, średnie zarobki w sektorze prywatnym 3871. Różnica dość znacząca. Jak Państwo sądzicie, z czego ona wynika?
To Pani pierwsza, jako kobieta dzisiaj.
Ja myślę, że taki przywilej akurat nie jest potrzebny. Dziękuję ślicznie. Ja myślę, trudno określić. Nie pokusiłabym się chyba tutaj o takie jednoznaczne stwierdzenie, że przyczyna jest taka albo inna. Tak? Także my akurat w sektor biotechnologii plasujemy się gdzieś w okolicach tej średniej zarobków. Oczywiście chcielibyśmy płacić naszym pracownikom jak najwięcej, żeby nam nie uciekali, bo jednak znalezienie wykwalifikowanej osoby, która jeszcze w dodatku będzie znała standardy GMP, w której funkcjonuje nasze laboratorium, no to jednak to są spore nakłady i na proces kształcenia, i na proces pozyskania takich kwalifikacji, i doświadczony pracownik w tym sektorze, no przyznam, że nie wiem, czy z takim wynagrodzeniem akurat zatrzymalibyśmy go w Polsce, tak? Także
ja może bym dostrzegł inny aspekt tego wzrostu, czy też tej wysokości, mianowicie już od pewnego czasu trend dość powszechny outsourcingu. I on tak naprawdę między innymi powoduje, że osoby w danej instytucji zarabiące zazwyczaj najmniej przestają być pracownikami tych instytucji. No na przykład przysłowiowe sprzątaczki, ochroniarze przestają być pracownikami sądów czy wojska na przykład i odchodzą do instytucji zewnętrznych, rzecz jasna prywatnych. I ten proces też w jakiś sposób może tą średnią płacę w sektorze publicznym podnosić. Pamiętajmy o tym, chociaż oczywiście daleki jestem od tego, żeby twierdzić, że to jest jedyna i główna nawet przyczyna, ale na pewno ma ona poważny wpływ na to zjawisko.
Znaczy, musimy też, myślę, rozpatrywać, o jakim, nazwijmy to, kawałku procentowym rynku mówimy. Ponieważ jeżeli mówimy o sektorze przedsiębiorców czy przedsiębiorstw, mamy do czynienia ze zdecydowanie większym, jak zakładam, rynkiem. Bo też nie znam dokładnie tych danych, o których pan tu wspomniał. W sektorze publicznym jednak to jest trochę mniejsza ilość osób, co może się przekładać w jakiejś mierze na ten rozkład płacowy. Druga sprawa jest taka, że w zasadzie nie słyszałem, żeby w instytucjach publicznych było coś takiego jak obniżki płac. Natomiast w sektorze przedsiębiorstw, no jednak tego typu czynniki mają miejsce.
Nie Czyli mówię jest tutaj reakcja na to, co się dzieje
tak,
na rynku.
No, sektor przedsiębiorstw po prostu kieruje się realnymi rynkowymi kryteriami i w momencie, kiedy jest, czy w branżach, czy jeżeli sezonowość na to wskazuje, jest obniżka lub podwyżka. Nie mówię tutaj o branżach oczywiście takich, które tutaj były wspomniane.
Wysokotechnologiczne,
czy branże IT, bo wiadomo, że tam te ceny bardzo mocno galopują i tylko się zastanawiamy, kiedy dojdziemy do poziomu, kiedy już nie będzie się opłacało na przykład tutaj zatrudniać ludzi, znaczy informatyków, krótko mówiąc, szeroko pojętych w Polsce, bo te ceny się zrównają. Natomiast mamy przedsiębiorstwa, gdzie no, cały czas oscylujemy gdzieś tam w granicach płacy minimalnej i to gdzieś też może w dużej mierze wpływać na taki, a nie inny rozkład tych średnich.
zauważyłem jedną rzecz, która no, trochę mnie cieszy, ale to jednocześnie zastanawia. Nikt z Państwa nie użył argumentu, że w sektorze prywatnym łatwiej płacić pod stołem. Przepraszam za takie kolokwialne określenie. Czy uważacie Państwo, że szara strefa, czy to, co się czasem opowiada, że ktoś niby ma minimalną, a tak naprawdę dostaje więcej, zarabia, bo coś tam szef płaci pod stołem, że to nie jest powszechne zjawisko akurat no, w tym sektorze prywatnym? Bo wiadomo, że w publicznym byłoby ciężko taką procedurę no, uprawiać.
Chciałbym zobaczyć taki sektor no publiczny, właśnie, który takie rzeczy robi. Znaczy, różnie się szacuje ten szary, tą szarą strefę. To jest trochę jak z wieloma innymi próbami oszacowania nieznanego zjawiska. Można powiedzieć, że podejrzewam, że ono się pewne ostatnio trochę nasiliło ze względu na 500+ i fałszowanie realnych zarobków. Po to, by można było zejść pod ten próg, na przykład właśnie wśród najniżej zarabiających. Natomiast to jest oczywiście jakaś część rynku. Pytanie, na ile ona wpływa na zaniżenie rzeczywistego poziomu zarobków. No, konia z rzędem temu, kto by to próbował oszacować, czy ta rzeczywista średnia jest 3800, czy 3900, czy 4000, czy może jeszcze więcej. Tak? No, zakładając, że powiedzmy jest to jakieś tam 10% rynku, no to może to będzie tam te 300-200 zł więcej. Ale to bardzo zgrubne szacunki, myślę.
Ja myślę, że akurat przedsięwzięcia takie jak nasze, obszar komercjalizacji, silnej współpracy z uczelnią, bazowanie jednak na środkach publicznych, dostępnych dla rozwoju innowacji, no, nie pozwala nam specjalnie tutaj myśleć nawet o takich konstrukcjach. Tak? Zresztą przyznam, że ja się akurat w świecie startupów, mimo tego, że cechuje nas duża elastyczność, nie spotkałam z takimi praktykami, które moglibyśmy tutaj odnosić do mówienia o pensjach. Tak? Natomiast tutaj zgodzę się z tym, że to rynek niejako dyktuje, tak? I jeśli chodzi o sektor prywatny wciąż jeszcze i oczywiście branże wysokotechnologiczne no to jak najbardziej pewnie odbiegają tutaj od tych statystyk, ale myślę, że tutaj nie, chyba jednak nie szukałabym uzasadnienia w szarej strefie.
Pan Rafał widzi szarą strefę na co dzień?
Znaczy, widzę gdzieś tam w rozmowach. Natomiast bardziej bym wskazywał na przykład na sposoby zatrudnienia. Tak? Mówię tutaj szczególnie o rynku, czy to konsultingu, czy jakichś usługach IT zewnętrznych, gdzie praktykuje się zatrudnianie na... Kiedyś to się nazywało kontrakt menedżerski. Tak? W tej chwili oczywiście jest po prostu zatrudnienie jednoosobowej działalności gospodarczej i wypchnięcie tych kosztów, że tak powiem, na zewnątrz. Druga sprawa, coś z czym no, w Polsce jednak w jakiś tam sposób walczymy, czyli te umowy śmieciowe popularne i to też w jakiś sposób może odgrywać tutaj rolę. Dlatego wskazywałbym mniej na tą taką sferę zupełnie szarą, czyli płacenie pod stołem, bo myślę, że oczywiście w niektórych branżach to pewnie jest popularne, ale myślę, że coraz mniej się to opłaca. Kiedyś było to popularne na przykład w sektorze budowlanym. W tej chwili budowlańcy mają duży problem z tym, żeby znaleźć ludzi i sam widzę niejednokrotnie, czy to w sklepach, czy gdzieś na budowach, bo też no, mam okazję tam bywać, po prostu Ukraińców. Tak? Więc już ciężko jest znaleźć Polaków, którzy chcą za te pieniądze pracować.
A ja mam pytanie do słuchaczy Radia Gdańsk. Czy taka różnica w zarobkach między sektorem publicznym a sektorem prywatnym jest rzeczywiście uzasadniona chociażby jakością funkcjonowania tych sektorów? Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 603-06-06-06. A ja przypomnę, w naszym studiu Katarzyna Michalak, Jacek Skarbek i Rafał Dadej, a do dyskusji wrócimy za kilka minut. poniedziałek, więc w programie Ludzie i Pieniądze dyskutujemy o wynagrodzeniach i problemach społecznych, ale zanim wrócimy do dyskusji, informacja od naszego słuchacza. Duży korek na drodze 22 przed Starogardem od strony Tczewa. Wypadek osobowego auta z ciężarówką, być może są ofiary. Trwa akcja ratunkowa, więc ostrzegamy naszych słuchaczy. Trasa 22 przed Starogardem od strony Tczewa. Wracamy natomiast do dyskusji. Przypomnę, w naszym studiu Rafał Dadej, Jacek Skarbek i Katarzyna Michalak. Dzisiaj mamy troszeczkę nietypowy dzień. Panie, ale nie tylko panie, ubrały się na czarno, ewentualnie nie idą do pracy. Nie będziemy rozmawiali w programie gospodarczym na tematy związane z przyczynami tego zjawiska. Natomiast jest chyba problem w ogóle w dialogu, w tym, czy Polacy potrafią ze sobą rozmawiać. Przekładając to na rynek czy na kwestie gospodarcze, bardzo często jest tak, że pewne problemy gdzieś tam narastały i dopiero protest ludzi powodował, że rządzący czy czasami szefowie firm w ogóle dostrzegali problem. Tak mieliśmy na przykład w kwestiach górniczych. Można oczywiście dużo dyskutować, jak jest zorganizowane polskie górnictwo. Natomiast za każdym razem przy kryzysie impulsem do jakichkolwiek działań były wystąpienia górników. Pomijam absolutnie kwestie, czy one są zasadne merytorycznie z punktu widzenia całej gospodarki. Czy to trochę nie jest tak, że w Polsce nie dyskutujemy na takim podstawowym poziomie na co dzień, a dopiero kiedy pojawia się jakiś konflikt, wtedy nagle wszyscy się wzmagamy i musi się coś wydarzyć. Czy w ogóle jakość dialogu w Polsce jest państwa zdaniem dobra?
Fatalna.
A dlaczego?
Bierze się to moim zdaniem z jeszcze trochę szerszej cechy, niestety naszej narodowej, mianowicie pewnego myślenia i działania reaktywnego. To znaczy działamy wtedy, kiedy trzeba. To znaczy, jak już wróg w granicach, prawda, jak się coś zepsuje, budynek się wali, to wtedy, prawda, zrywamy się do działania. Natomiast kiedy chodzi o bieżący, codzienny trud utrzymania sprawnego urządzenia, utrzymania dialogu w firmie, nawet jeśli się nic złego nie dzieje, czyli po prostu podtrzymywania kanałów informacyjnych, czy też przepływu informacji, mówiąc inaczej, z tym nam idzie znacznie gorzej. Z codzienną, zwykłą robotą. I tak jak właśnie dałem specjalnie porównanie z urządzeniami, potrzebny jest ciągły, nieustanny dialog, tak w naszym życiu publicznym, ale chyba nie tylko, w prywatnym też, rozmawiamy wtedy, kiedy mówimy, no tak, za chwilę się pobijemy, to może siądźmy do stołu najpierw porozmawiać. Nie. Rozmawiać trzeba na co dzień, żeby nie trzeba było zakasywać rękawów i dłonie w pięści zaciskać, tylko żeby ze sobą rozmawiać, bo wtedy nie dochodzi do konfliktów. To jest trochę tak jak właśnie z przykładem z sytuacjami trudnymi w firmie. Ja stworzyłem regulamin, który gdzie indziej jest nazywany regulaminem przeciwprzemocowym czy abuzywnym, czy też jeszcze inne różne nazwy. A chodzi o to, że to już jest procedura za późno. Kiedy dochodzi do jakichś sytuacji między pracownikami nagannych typu mobbing czy podobne, to już jest za późno. Trzeba rozmawiać i reagować na co dzień i zapobiegać w ten sposób. I w życiu publicznym musi być ta sama. Jeżeli władza na co dzień i poważnie rozmawia z obywatelami, wówczas do kryzysów dość nie powinno, ale jeżeli dochodzi, to słabszych.
Pani Katarzyno, a mam takie pytanie, czy w tych firmach związanych z nowymi technologiami, które z natury rzeczy muszą być inaczej zorganizowane niż to, co tradycyjnie mieliśmy wyobrażenie zakładu przemysłowego na przykład, czy ten poziom dialogu tam jest wyższy? Myśli pani, że lepiej potraficie w branży rozmawiać z ludźmi?
To znaczy, my się musimy dogadywać między sobą, bo inaczej utkniemy, tak? Proszę pamiętać, że świat komercjalizacji, świat startupów, to bardzo często w wypadku, my jesteśmy akurat spin-offem, tu się styka nauka z biznesem. Jeśli my się ze sobą nie dogadamy, nie zrobimy nawet jednego kroku naprzód. Tak? Więc tłumaczymy z naukowego na biznesowe, z biznesowego na naukowe. A w strukturach spółki naszej organizacji mamy zarówno naukę, jak i biznes. Więc jeżeli nie będziemy rozmawiać, tak, jeżeli nie dogadamy się z jednej strony z inwestorem, z drugiej strony z uczelnią, z naszymi twórcami, wreszcie z zespołem biznesowym obsługującym to wszystko, to zwyczajnie nam się to rozpadnie. Tak? Na szczęście świat startupów jest tym światem, w którym bardzo dużo się rozmawia, trzeba się komunikować, bo inaczej nie pójdziemy naprzód, tak? A tutaj tak naprawdę każdy dzień naszej pracy się liczy, bo nasza konkurencja nie śpi. Nawet w tych wysokotechnologicznych obszarach, a może zwłaszcza w nich.
A jak się rozmawia z informatykami na przykład?
No, oczywiście informatycy mają wspaniałe przekonanie, że świetnie się komunikują.
Natomiast to widać w kuchni.
Czy to oczywiście taki żart branżowy, ale no, nie bez powodu, znaczy ja tu się zgadzam jak najbardziej z przedmówcami, natomiast nie bez powodu te szkolenia z komunikacji są jakby, nie chcę powiedzieć, że najbardziej popularne, ale we wszystkich firmach dużo się łoży na tego typu rzeczy. Natomiast wracając do sedna tego dzisiejszego, tej dzisiejszej akcji, to myślę, że to też wynika niejako z desperacji. Ponieważ z jednej strony my nie potrafimy jako społeczeństwo, myślę, rozmawiać i prowadzić tego dialogu. I takie sympozja czy kongresy, jak tutaj na przykład Kongres Obywatelski, który odbywa się w Gdańsku już od kilkunastu lat, są no, dosyć wyjątkowym wydarzeniem w skali na tej mapie polskiej. Ale to też jest zaszłość naszych czasów. Tak? No, przez cały PRL no, jednak no, nie dyskutowało się. Władza miała zawsze rację, a jak nawet nie miała racji, to patrz punkt pierwszy. I to gdzieś tam się skumulowało i trudno, żebyśmy w ciągu 20 lat się tego nauczyli, bo to jest jakiś proces. Tak? I musimy gdzieś tam do tego dochodzić. I w momencie, kiedy już zaczyna być punkt zapalny, a jesteśmy właśnie w takim punkcie zapalnym, to dochodzi właśnie do protestów. Oczywiście w firmach jest to zupełnie inna sytuacja, ale tu się też zgadzam z tym, że te rozmowy muszą być od góry, nie chcę powiedzieć, że narzucane, bo nic się nie da narzucić, ale muszą być stymulowane, ponieważ w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś punktu zapalnego, to już jest za późno. I tutaj ten przykład tego mechanizmu czy urządzenia do mnie jak najbardziej przemawia. To znaczy musimy go serwisować, musimy też się temu przeglądać i musimy sobie otwarcie mówić, co nie gra, bo inaczej tego dialogu nie będzie. To jest tak, jakbyśmy sobie narzucali, i to w tej chwili trochę jest tak narzucane, taki dialog uczelni z biznesem. I są różne takie programy, które mają nakłonić uczelnię do dialogu z biznesem. Tylko że uczelnia w wielu wypadkach nie do końca jest przekonana, czy te wielkie rzeczy innowacyjne i które oni robią, to w ogóle ten szary biznes, to on w ogóle zrozumie, o co chodzi, tak? Bo to, no, to tak to mniej więcej wygląda. No, mam też gdzieś tam doświadczenia z uczelniami, wiem, że to jest proces bardzo, bardzo ciężki, ale są światełka w tunelu.
Do dyskusji na temat tego, czy Polacy potrafią rozmawiać ze sobą, czy my wszyscy potrafimy negocjować, wrócimy za kilka minut. Przypomnę, w studio Katarzyna Michalak, Jacek Skarbek i Rafał Dadej. Wracamy za kilka minut. Poniedziałkowe wydanie programu Ludzie i Pieniądze, czyli rozmawiamy o wynagrodzeniach pracy i tym, co się wiąże z naszym życiem właśnie w zakładzie pracy. W naszym studio Katarzyna Michalak, ekspertka od spraw komercjalizacji, firma Poltrek. Jacek Skarbek, Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna, prezes tej instytucji, i Rafał Dadej, Ambition Group i Fundacja Trzeba Marzyć. Rozmawiamy, dlaczego w Polsce kuleje poziom dialogu społecznego, dlaczego nie dogadujemy się w firmach, nie dogadujemy się między sobą w wielu kwestiach, między innymi pracowniczych. Padł argument, że to tak trochę wynika z naszej historii, ale jeżeli popatrzymy na to, jak skonstruowane jest prawo, mamy bardzo różne instytucje prawne, że tak powiem. Mamy wysłuchanie publiczne, mieliśmy komisję trójstronną, która no niestety na 3 lata została sparaliżowana z przyczyn trochę politycznych, trochę innych, nie ma już co wnikać. W jej miejsce powstała Rada Dialogu Społecznego, która teoretycznie powinna działać. Mamy wojewódzkie rady dialogu społecznego. Czy tego wszystkiego jest mało, czy my się dopiero uczymy, czy nie potrafimy tak naprawdę dochodzić do jakichś kompromisów w tych dyskusjach? Jak państwo sądzicie?
Znowu zacznę pierwszy. Wydaje mi się, że jest pewnego rodzaju niestety dewaluacja nawet słowa dialog. Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której żadna ze stron nie zasiada do rozmowy, nie używam już tego słowa, nie zasiada do rozmowy w celu rzeczywiście wypracowania jakiegoś stanowiska, kompromisu czy dogadania się, mówiąc potocznie, tylko chce rozegrać taką rozmowę, taki dialog w zupełnie innym celu, no to wiadomo, że czy to będzie instytucjonalne spotkanie, dialog, czy to będzie doraźna rozmowa, to nigdy ona takiego efektu nie da, a niestety przynajmniej w przestrzeni publicznej, politycznej już wybitnie, wszelkie dialogi, komisje dialogu, mam wrażenie, że mają zupełnie inny cel niż się dogadać. Więc jeżeli z intencją siadamy do rozmowy, aby wcale do jakiegoś rozwiązania nie dotrzeć albo nie uzgodnić wzajemnie stanowiska, no to nie ma szans na ten, na uzgodnienie. I dlatego tych mnóstwo jest tych komisji, czy wojewódzkich dialogu, czy innych, czy takich, czy owakich. Nawet już tutaj trudno zapamiętać, ile ich jest, a one nie funkcjonują. No bo brak woli jest dogadania się. Jeżeli nie ma woli dogadania się, to na pewno te instytucjonalne formy wymiany poglądów nie działają. Jest tutaj w przerwie padł dobry przykład Kongresu Obywatelskiego, gdzie spotykają się różne osoby, różne pokolenia nawet, różne doświadczenia.
Różne środowiska.
Różne środowiska. I ja nie słyszałem, że tam było nawet podwyższona temperatura dialogu, żeby była. Tam jest dialog, który rzeczywiście jest dialogiem, bo się wymieniamy poglądami, a nikt nie oczekuje od drugiego, że przyjmie jego punkt widzenia natychmiast. I to też jest pewnego rodzaju konieczność, że jeżeli siadam do rozmowy z kimś i oczekuję, że on po tej rozmowie zupełnie zmieni swoje poglądy, czy zwłaszcza zaakceptuje moje własne, no to raczej nikłe szanse są takich dialogów. A niestety takie intencje najczęściej towarzyszą, przynajmniej temu zinstytucjonalizowanemu dialogowi.
Jak już pani Katarzyna wspomniała, w firmach nowocześniejszych łatwiej się dogadywać, mimo że tych instytucji prawnych tam nie ma. Tam co decyduje? Intuicja zatrudnionych i menedżerów, czy właśnie te wymagania rynku?
To znaczy, startupy akurat są taką specyficzną, specyficznym mechanizmem, gdzie zaczynamy od pasji, tak? No, z reguły zaczynamy od pasji i tego, żeby tą pasję przekuć na właśnie struktury biznesowe. Więc jeżeli jest w twórcach taka determinacja, żeby działać, skupiać wokół siebie ludzi, którym chcemy tą pasję przekazać i następnie zbudować dopiero struktury, które nadal pozostają relatywnie elastyczne, tak, to ten dialog wykształca się jakby w trakcie przy okazji. Tak,
czyli te mechanizmy. Wspólnota celu decyduje,
tak, wspólnota
o celu
zdecydowanie.
Rozmowy.
Natomiast tutaj jeszcze nawiązując do tego, co pan powiedział, dialogu trzeba się nauczyć i trzeba się nauczyć drugiej strony, wydaje mi się. Musimy się szanować nawzajem i najpierw wysłuchać, bo w naszym startupie, w naszej komercjalizacji też nie jest zawsze tak, że od razu wychodzimy z jednego spotkania wszyscy przekonani do tego, co mamy dalej robić. Tak? Czasami musimy się zastanowić, musimy posłuchać drugiej strony, spróbować wejść w jej tak zwane buty i wtedy dopiero gdzieś to się wykształca i zaczynamy rozumieć, być może ten ktoś ma rację, a może ma po prostu swoje racje, które uszanujmy, ale no róbmy swoje, bo tak trzeba, tak? Natomiast na pewno w wypadku firm nie pomagają tutaj przyjęte, narzucone z góry struktury, to się samo wytwarza, tak?
Czyli branże technologiczne, czy bardziej oparte na nowej gospodarce, tych takich tradycyjnych instytucji prawnych nie potrzebują, panie Rafale?
Znaczy, nie to, że nie potrzebują, ale mają jakiś cel. To znaczy, ja bym troszeczkę rozgraniczył dwa pojęcia. Znaczy, rozgraniczył dialog od negocjacji. My tutaj rozmawiamy, czy mówimy o tym, czy Polacy potrafią rozmawiać. Myślę, że tutaj ten Kongres Obywatelski, o którym już tutaj kilkukrotnie wspomnieliśmy, to jest właśnie taki przykład dialogu. I tam nie mamy jakiegoś takiego celu i strony, które nawet są, bo często jest tak, że nie tylko są ludzie, którzy reprezentują jedno środowisko, ale czasami też jakieś strony, czy to polityczne, czy gospodarcze, czy światopoglądowe. Ale nie mają jakiegoś celu, żeby teraz czy są wolne od jakichś takich narzuceń, narzuceń i mogą sobie pozwolić na to, żeby bez jakichś zobowiązań porozmawiać. I to jest bardzo ciekawe, zresztą już od kilku lat też jestem uczestnikiem tego kongresu i bardzo sobie cenię te rozmowy. Natomiast w biznesie, czy w wielu takich przypadkach, o których tutaj rozmawiamy, mamy jakiś cel. I myślę, że problemem jest to, że nie potrafimy ustalić sobie jakiejś batny, do której dążymy, bo negocjacje, czy to dialog, jak to nazwiemy, ale musimy dojść do jakiegoś punktu stycznego, wymaga kompromisów. I jeżeli w biznesie, znaczy o ile w biznesie jest cel ustalony, jeżeli się nie dogadamy, to nie zrealizujemy jakiegoś kontraktu, nie zrealizujemy jakiegoś biznesu, nie będziemy mieli finansowania, strony gdzieś się muszą spotkać. Nawet jeżeli jest inwestor, to inwestorowi zależy na tym, żeby dobrze zainwestować pieniądze, a komuś, kto chce pozyskać, no zależy mu, żeby te pieniądze uzyskać i może dosyć mocno i jedna i druga strona gdzieś tam pójść na kompromis. Natomiast w przypadku takiego dialogu czasami społecznego, to jest tak, że władza uważa, że na przykład jest w stanie coś narzucić, albo uważa, że tak będzie dobrze. I strony, które się gdzieś tam spotykają, nie mają narzuconego celu w postaci musicie się dogadać. No, nie dogadamy się, no to wstajemy od stołu, wychodzimy a i jedna ogłaszamy, strona zrobi swoje, każda, tak? Każda strona ogłasza konferencję prasową, na której przedstawia swoje zdanie. Nie ma wspólnych konferencji prasowych. I tutaj był ten przykład kopalni. No przecież tam też jest rozmowa, tak? To nie jest tak, że górnicy, czy kolejarze, czy nie wiem, policjanci, czy jakakolwiek inna grupa zawodowa nagle przystępuje do strajku ni stąd, ni zowąd. Tylko oni rozmawiają. Ale jeżeli się nie są w stanie dogadać, to ten strajk jest ostatecznością. Ale te rozmowy gdzieś tam są. Inna sprawa, że pewnie nie potrafimy, ja nigdy w takich rozmowach nie uczestniczyłem, ale pewnie nie potrafimy rozmawiać. Chociaż znam przedsiębiorstwa państwowe, gdzie związki zawodowe bardzo dobrze działają i współpracują z zarządem i nikt tam nie specjalnie nie narzeka. Być może nie jest tych związków, nie wiem, 47, tak jak w KGHM-ie, czy 28, tak jak w LOT-ie, ale jakoś ta współpraca następuje.
No, związki są bardzo zróżnicowane. Przypomnijmy, w JSW mamy poziom uzwiązkowienia 123%, czyli część pracowników należy do więcej niż jednego związku. No i jest to rzeczywiście trudna i bardzo specyficzna sytuacja, bo wtedy chyba trudniej się porozumiewać. Jak słucham Państwa, szczególnie związanych z nowymi technologiami, to widzę jedną rzecz. Do tej pory bardzo często słyszeliśmy takie hasło, że polska firma to przypomina folwark, gdzie jest właściciel, prezes, czy no prezes jako przedstawiciel właściciela i tak naprawdę z nikim się nie liczy, ale z tego, co Państwo mówicie, to jednak jeżeli chcemy być nowocześni, to już tak się chyba nie da. Czyli folwark w polskiej gospodarce odchodzi w przeszłość?
Zacznę. Ja ciągle uparcie wracam do tych startupów, ale też rozmawiając...
Tam folwarków nie ma.
Tu nie, zdecydowanie, tu nie ma miejsca na folwarki. Kiedy rozmawia się z inwestorami, zaczyna się te rozmowy, to pierwszym pytaniem jest, kto jest w waszym zespole? Gdzie jest zespół? I trzeba pokazać, że zespół stoi mocno na tych swoich nogach, które budują organizację, budują strukturę i stoją za tą technologią, tak, że to zespół dowiezie ten wynik, tak, nie, technologia sama się nie dowiezie, tak samo biznes sam się nie rozkręci, nie przekuje się właśnie tej idei na biznes, musi być zespół i tu nie ma miejsca na folwark, tak, nie ma miejsca na narzucanie woli, nie ma miejsca na, brzydko mówiąc, poganianie batem, tak, jesteśmy, albo pracujemy wszyscy i ciągniemy w jedną stronę, albo po prostu to się nie udaje.
No ja oczywiście nie powiem wiele więcej ponad to, że otóż po pierwsze właśnie kluczowe słowo zespół. Jeżeli sobie szef firmy nie uświadamia, że on jest silny mocą całej firmy i że on jest właściwie na czele, ale to nie znaczy, że on ma wlec za sobą, czy nawet poganiać z tyłu wszystkich.
Ma być liderem na czele, a nie poganiaczem
tak,
od tyłu, tak?
Nie poganiaczem. Więc po prostu kilka takich prawd powtarzanych sobie codziennie i myślę, że już nie byłoby tej kultury folwarcznej, tak? Bo to jest wręcz cała kultura folwarczna i ona dotyka nie tylko biznesu, ale dałoby się wskazać jeszcze inne miejsca i środowiska, gdzie ma się znakomicie. Więc no, powoli z niej wychodzimy, ale tak obserwuję, że są miejsca, że obok jednej firmy funkcjonującej już na zasadach, nazwijmy to, nowocześniejszych, jest jeszcze jakiś tam zapyziały zaścianek, w którym kwitnie właśnie w najlepsze ta kultura folwaczna.
Żeby te struktury w firmach mają swoje kolory, bo to jest taki podział, na o której pan redaktor wspomniał, to jest tak zwana czerwona, czyli hierarchiczna, gdzie jest szef, lider, jak go tam nazwiemy, wszystko jest trzymane w ryzach. Oczywiście jest kilka tam pośrednich, a taka po drugiej stronie zupełnie to jest tak zwana turkusowa. Jest na to od paru lat, nie chcę powiedzieć, że moda, ale trochę się zaczyna o tym coraz więcej rozmawiać. I to jest taka firma, w której nie chcę powiedzieć, że rządzą pracownicy, bo oczywiście też jest zarząd, też są liderzy, ale pracownicy ustalają sobie gdzieś swoje cele. One są dyskutowane zarówno z przełożonymi, jak i z współpracownikami. I te firmy, często jest tak, że nawet jeżeli przestają trochę działać, czy ten pracownik nie nadąża, to inni, z którymi on uzgodnił ten cel, w jakiś sposób go trochę do tego gdzieś tam motywują, czy wskazują, co nie zostało zrobione, bo to gdzieś przekłada się na zespół. I oczywiście możemy sobie powiedzieć, że to jest w jakimś tam stopniu utopia, ale takie firmy funkcjonują, już nawet funkcjonują w Polsce. Natomiast takim sektorem, który często w takim trybie działa, są organizacje pozarządowe. Oczywiście nie mówię tutaj o takich, gdzie mamy ludzi zatrudnionych na etatach, ale mamy takie organizacje, jak na przykład fundacja, w której działam, gdzie nie mamy pracowników, nie mamy etatów. Wszyscy jesteśmy wolontariuszami i oczywiście jest zarząd, bo musi być, bo tego prawo wymaga. Musi być jakiś lider, który gdzieś tam wymyśla nowe rzeczy, gdzieś motywuje zespół do tego, żeby coś zaczęli robić. Natomiast generalnie wszyscy wolontariusze działają i sami ustalają, co zrobią i to funkcjonuje. Nasza fundacja działa w ten sposób już od 10 lat, ma się bardzo dobrze i to jest przykład tego, że tak można funkcjonować, nie narzucając wszystkich rzeczy odgórnie. Oczywiście czasami gdzieś tam no, trzeba nadać ten ruch, tą motywację
autorytetu, a nie przemocy czy władzy.
A nie przemocy, bo to się nie da. No, szczególnie w takiej branży, której tutaj pani jest przedstawicielem, no bo po prostu tam się nie da, bo ludzie znają swoją wartość i pójdą po prostu gdzie indziej nie pozwolą. Tym tak, bardziej, że ludzie są coraz bardziej świadomi.
To jest troszkę jak w tym starym powiedzeniu, jeżeli chcesz iść szybko, idź sam, jeżeli chcesz zajść daleko, musisz iść z kimś, tak? I to dokładnie tak funkcjonuje w takich organizacjach.
Natomiast tu jest bardzo ciekawa rzecz, o której mówił pan Rafał Dadej. Przypomina mi się taka historia z Yahoo, gdzie pracownicy najpierw ustalili pewne zasady związane z tak zwaną zdalną pracą. I ogromna część pracowników tej korporacji pracowała zdalnie, czyli z domu, ewentualnie z innego miejsca. Nie musiała się meldować codziennie w zakładzie pracy. Po czym po pół roku sami pracownicy stwierdzili, że ci zdalni pracownicy są mniej wydajni niż ci, którzy jednak przychodzą do pracy, mają jakieś tam narzucone ramy. I to nie była konstatacja, czy tej dyskusji nie zaczął zarząd tej amerykańskiej korporacji, tylko to wyszło od samych pracowników, którzy widzieli, że właśnie ich koledzy nie zawsze terminowo wszystko robią. Mam nadzieję, że to była rzeczywiście troska o firmę, a nie problem taki, że ktoś komuś zazdrościł. Wracając, troszeczkę zmieniając temat, ale tylko troszeczkę. W ramach dialogu przed półtorej rokiem, prawie dwa lata temu, znowelizowano ustawę o zamówieniach publicznych i tam była bardzo ciekawa sytuacja, że i pracodawcy, i związkowcy bardzo jednoznacznie chcieli, żeby państwo przy zamówieniach, przy organizacji zamówień gwarantowało minimum socjalne dla pracowników firm, które mają pracować na rzecz tych urzędów czy instytucji. No, wydawać by się mogło, nowelizacja weszła prawie 2 lata temu w życie. Dyskusja była bardzo jednoznaczna, związkowcy byli zgodni z pracodawcami. No i co się wydarzyło? 3 dni temu Solidarność pokazała żółte kartki. Jest taka, mają taką formę ostrzeżenia sądom w Łodzi i Łęczycy. Co się okazało, że w przetargu na usługi portierskie czy portiersko-ochroniarskie tam podstawą wynagrodzenia pracownika miało być 6,60 za godzinę pracy. To nie sąd zatrudniał, tylko no, oczekiwał takiego wynagrodzenia, czy firma zaoferowała takie wynagrodzenie. Sąd zaakceptował to w trakcie postępowania przetargowego. Przypomnijmy, płaca minimalna godzinowa dla osób bez etatu ma wynosić 13 zł. Płaca minimalna w tej chwili w Polsce to jest 1850 zł, od 1 stycznia będzie 2000 zł. 6,60 za godzinę nijak się nie składa ani na te 13 zł, ani na płacę minimalną. No i proszę mi powiedzieć, czy tutaj po prostu ktoś w sądzie się rozminął z etyką, czy ktoś w sądzie nie pomyślał, czy po prostu ktoś chciał pojechać na gapę. Ja protestuję, mi się nie podoba sytuacja, kiedy chcemy płacić komuś 6,60, a jak robi to sąd, no to w ogóle ja nie rozumiem, w jakim państwie ja jestem.
Co dyskusja sprzed audycji.
Tak, to jak ja zacząłem pierwszy przed audycją, tak i teraz.
Jacek Skarbek.
Otóż ja uważam, że jest to po prostu jak najczęściej w takich, no i bulwersujących sytuacjach, zwyczajna bezmyślność, brak wyobraźni albo niedopatrzenie, bo trudno mi sobie wyobrazić, by ktoś z intencją wyżyłowania, już tak mówiąc potocznie, jakichś pracowników właśnie godził się na takie stawki. To jest typowa sytuacja, że ktoś tam nie pomyślał, nie zadał sobie fatygi, wyobrażenie sobie, czy rzeczywiście ktoś będzie za takie pieniądze pracował.
Ale panie prezesie, w sądzie nie pomyślał. Ja może mam wyidealizowany obraz sądu, ale oczekiwałbym szczególnej
jako były sędzia zawodowy mogę powiedzieć, jak najbardziej zdarzają się akty bezmyślności również i za stołami sędziowskimi, więc mogę sobie to głośno powiedzieć, bo myślę, że koledzy mnie za to nie ukamienują, ale tak się zdarza. Zwłaszcza, że tego typu decyzje są rozłożone pomiędzy kilka osób. To jest gdzieś tam specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Ktoś to spojrzy. Mówię to już jako osoba, która zatwierdza specyfikację istotnych warunków zamówienia na co dzień, więc wiem, jak łatwo coś przepuścić, pominąć. Oczywiście trzeba być dużo bardziej wyczulonym i ja zgadzam się z jednoznacznie krytyczną oceną takiego przypadku, bo rzeczywiście, no, gdzie, ale sąd, prawda? Ale myślę, że w innych instytucjach też, gdyby spojrzeć, zdarzają się takie przypadki.
No, w tym przypadku była żółta kartka od Solidarności dla sądów, ale to do różnych instytucji, absolutna zgoda.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I no, dobrze, że takie przypadki się nagłaśnia, bo to też wtedy następny przetarg uczuli, będzie już ten, kto go zorganizuje, będzie uczulony na to, żeby nie dopuścić do takiego przypadku. To też pokazuje właśnie, jaką rolę może odgrywać nacisk społeczny i pewnego rodzaju piętnowanie publiczne takich przypadków, bo myślę, że nikt nawet nie próbuje bronić zasadności takiego przetargu. Cokolwiek by to było, próba bardzo zresztą, powiedziałbym, wątpliwa zmniejszenia wydatków publicznych, czy to, tak jak powiedziałem, zwykłe niedopatrzenie, w każdym razie na pewno trzeba takie przypadki piętnować.
Panie Rafale, to słabość urzędnika czy słabość prawa?
Ja jak myślę, pan to postrzega? Że jednak słabość urzędnika. To znaczy, też obracam się w tym rynku zamówień publicznych i tu zgodzę się z panem prezesem. Zresztą ta dyskusja została zapoczątkowana właśnie i dosyć mocno rozgorzała przed audycją.
Ale słuchacze Radia Gdańsk mogą teraz.
Tak, oczywiście. Dlatego zaraz to rozwinę, bo myśmy parę miesięcy temu mieli już ten temat. I ja wtedy też podniosłem właśnie ten przykład sądu, bo on gdzieś już wtedy wypłynął, że dla mnie jest rzeczą karygodną. Tak? Nazwę słowo po imieniu, znaczy rzecz po imieniu, bo jeżeli oczekujemy godziwego wynagrodzenia, ustalamy jakieś poziomy, to sąd, ja mam świadomość, że to nie jest tak, że prezes sądu tam patrzy, że to jest 6,60 i w ogóle i on umyślnie taką decyzję podjął, podjął, żeby zaoszczędzić parę złotych. Gdzieś tam był urzędnik. Ale rzeczą karygodną jest, że coś takiego dzieje się w sądach, w instytucji najwyższego zaufania publicznego, gdzie z jednej strony walczymy z umowami śmieciowymi, narzucamy płacę minimalną, stawkę godzinową, a z drugiej strony dopuszczamy do tego, że człowiek tam zatrudniony jest zatrudniony za stawkę, za którą ten człowiek, który wygrał, ta firma, która wygrała ten przetarg, nawet mam wątpliwość, czy jest w stanie dowieźć takiego pracownika, mówię w cudzysłowie dowieźć, czyli dostarczyć za taką stawkę. Tak? Po prostu musi nie wiem, albo mu płacić w jakiś sposób z innej części, albo mieć jakieś
koszt
inne...
Koszt dojazdu przerzuci na tego nieszczęsnego
pracownika. Nie, ja nie mówię dowieźć, to znaczy dostarczyć, w sensie zagwarantować człowieka, który będzie za taką stawkę pracował, to znaczy, że będzie to jakiś inwalida, pracodawca dostanie
emeryt
jakiś...
Emeryt,
pracodawca dostanie jakieś dofinansowanie, być może, że to się uda, ale odpowiadając wprost na pytanie, myślę, że i tu też jestem zdania, że jest to nieudolność urzędnika, który po prostu gdzieś tam coś wpisał, być może, że nawet chciał dobrze, a wyszło jak zwykle, no bo to już coraz mniej jest przetargów, gdzie jest 100%
ceny.
I rzeczywiście firmy już widzą, że same sobie czasami strzelają w kolano, skupiając się tylko i wyłącznie na cenie.
A do pani Katarzyny mam trochę inne pytanie. W świecie startupów, no to nie myśli się o 6,60 za godzinę, tylko oczekiwania pewnie idą w miliony złotych czy dolarów i każdy chciałby, żeby ta komercjalizacja pomysłu była bardzo skuteczna. Natomiast proszę powiedzieć, no jakie te takie oczekiwania w tym środowisku są dotyczące zarobków, czy co dla startupowca jest postrzegane jako sukces finansowy czy sukces biznesowy? To musi być milion dolarów, czy jeszcze więcej?
Najlepiej stać się unikornem, tak, od razu. To jest najlepsza ścieżka. Natomiast ja myślę, że to zależy od tego, o jakim profilu tego uczestnika komercjalizacji mówimy, tak, ponieważ są w tym procesie podmioty, które liczą właśnie na zysk, na zwrot inwestycji, to są przede wszystkim inwestorzy, ale są też w tym procesie ludzie, dla których najważniejsze jest to, że ich technologia będzie tak naprawdę upowszechniona i będzie mogła być stosowana szeroko. Tak, i myślę, że praktycznie każdy startup życzyłby sobie trafienia na tą listę unicornów, gdzie wszyscy inwestujący i wszyscy właściciele, pomysłodawcy będą mogli już do końca życia zapomnieć o martwieniu się o zaplecze finansowe, również nowych pomysłów. Ale myślę, że tutaj schodząc jednak w tą codzienność startupową, najważniejsze jest to, żeby udało się ten produkt rozpowszechnić i dotrzeć z nim do takiego poziomu, że i będzie ten zwrot z inwestycji, i będą pieniądze na dalsze badania i na trwanie takiej struktury.
No to wszystkim możemy z branży startupowej tego życzyć. Wszystkim też życzymy, żeby nie musieli pracować za 6,60 za godzinę. W programie Ludzie i Pieniądze naszymi gośćmi byli Katarzyna Michalak, ekspertka do spraw komercjalizacji Poltrek, Jacek Skarbek, prezes Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej i Rafał Dadej z Ambition Group. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.